Do Pallotynów, czyli do szczecińskiego kościoła pod wezwaniem świętego Jana Ewangelisty, zostały sprowadzone w lipcu relikwie świętego Szarbela z Libanu. W każdy trzeci piątek miesiąca będą odbywały się nabożeństwa z relikwiami o wstawiennictwo świętego. Do Szczecina relikwie przywiózł templariusz Małgorzata Frymus. Rozmawia z nim o współczesnych templariuszach, którzy dziś są rycerzami wiary, a ich mieczami jest modlitwa.
Do Szczecina przywiózł te relikwie templariusz.
Mam na imię Jacek, nazwisko Pajor. Jestem templariuszem, jestem legatem zakonu i jestem kustoszem relikwii świętych libańskich, między innymi świętego Szarbela.
Co to znaczy być legatem na jakiś teren?
Bycie legatem to inaczej mówiąc bycie ambasadorem zakonu. To ja nie jestem, powiedzmy, na jakiś wybrany teren, ale na cały świat. A tutaj co do kustosza, no to jestem, można powiedzieć, taki opiekunem relikwii świętych libańskich, ponieważ my w Polsce na razie przeżywamy taki boom związany z kultem świętego Szarbela, aczkolwiek trzeba powiedzieć, są też inni święci, jak święta Rawka, mniszka libańska, która została nazwana przez świętego Jana Pawła II duchową siostrą świętego Szarbela, bo mniej więcej żyła w tym samym okresie. No i też jest wielki Nimatullah al-Hardini, święty, który był nauczycielem właśnie świętego Szarbela, kiedy on przebywał w seminarium w Kwifane i tam przez 6 lat właśnie święty Nimatullah uczył go duchowości i przede wszystkim odkrywał przed nim, co znaczy mieć łączność duchową poprzez modlitwę, poprzez adorację, poprzez różaniec i przez kult Matki Bożej.
To znaczy, że tego się można nauczyć, że można wejść na tą drogę bardziej świadomie i tak było w przypadku Szarbela?
Można powiedzieć tak, że jeżeli mamy łaskę, to już mamy pierwszy krok. To już jest zdecydowanie łatwiej. Aczkolwiek z drugiej strony trzeba powiedzieć sobie, my powinniśmy się uczyć modlitwy, tak się uczymy życia. Jeżeli człowiek się rodzi, no to się musi nauczyć chodzić, mówić i tak dalej. Podobnie jest z modlitwą. Jeżeli chcę prawdziwie się modlić, no to się muszę tego nauczyć. Nie? Przez to się uczymy paciorków, uczymy się tam, powiedzmy, Ojcze Nasz, zdrowaś i tak dalej. Rodzice nam to przekazują. I potem w zależności, czy ktoś później chce przekraczać jakieś bariery, czyli chce iść dalej w to, no to później powinien się uczyć. I to samo było tutaj w przypadku świętego Szarbela. On od początku czuł powołanie do tego, żeby być w łączności z Bogiem. Beka Kafra, w tej małej miejscowości na wysokości 1600 metrów w jego wiosce, on sobie znalazł grotę, gdzie postawił sobie figurkę Matki Bożej, potem to była ikona i tam lampkę oliwną i tam, kiedy inne dzieci szły bawić się, on szedł się modlić. Mieli jedną krowę, krowa szła na pastwisko, on szedł się modlić. I czasami już, jak podają fakty z jego życia i nawet ludzie jak mówią, to on czasami już wpadał w ekstazy jako dziecko. Że on godzinami, można powiedzieć, wyłączał się z tego otoczenia, ze wszystkiego i zaczynał mieć łączność z Panem Bogiem.
Kiedy poznajemy żywoty świętych, to okazuje się, że jednak tą rękę wyciągniętą do nich, taką specjalną Boga, widać bardzo wcześnie w ich życiu. Ale ja chciałabym dzisiaj zapytać się bardziej o to, po co w Polsce święty libański, skoro mamy tylu świętych naszych.
I chwała Panu Bogu, że mamy naszych. Tylko, że trzeba powiedzieć sobie jedno, po co? Dlatego, że święty Jan Paweł II powiedział jasno i wyraźnie, Kościół dzieli się na wschodni i zachodni. My dlaczego mamy? Dlaczego teraz akurat jest taki boom na świętego Szarbela? Z prostego względu, bo on nam nie pokazuje żadnych rzeczy, które są niestworzone. On nam pokazuje coś, o czym my tutaj na zachodzie po prostu zaczynamy zapominać. O prostocie, o zwykłych, podstawowych rzeczach. On był bardzo prostym zakonnikiem, on był prostym mnichiem, ale z nieprawdopodobną pokorą, z nieprawdopodobnym posłuszeństwem wykonywał wszystko, co są mu przełożeni kazali. U niego nie było słowa buntu, nie było a dlaczego. Nigdy się nikogo nie pytał dlaczego. Nie, on wszystko wykonywał. To nie znaczy, że był jakimś niespełna rozumu, nie, broń Boże. Był bardzo inteligentny, bardzo mądry, ale co za tym idzie? W duchu posłuszeństwa, w duchu pokory wykonywał to, co mu kazali przełożeni. Dlaczego? Dlatego, że to są korzenie chrześcijaństwa. No nie czarujmy się, no ale Liban jest ziemią, jest częścią Ziemi Świętej. Tam był Pan Jezus. To jest Kościół apostolski. A my przy naszym kryzysie, potężnym kryzysie wiary, jaki znajduje się na Zachodzie, no niestety zaczyna też w Polsce być. My zapomnieliśmy o pewnej rzeczy, co nam mówi akt wiary, świętych obcowanie. My zapominamy naszych świętych i właśnie też jest taka fajna rzecz, bo przez świętego Szarbela wracamy do naszych świętych. Tutaj mamy przykład w Libanie, o dziwo, nasi święci są tam bardzo popularni. Święta Faustyna Kowalska, święty Jan Paweł II. Dla nich to są wielcy święci, ale przez niego my zaczynamy zwracać większą uwagę, nie? Na ludzi świętych, ludzi Boga. I to jest właśnie to, że święty Szarbel przez tą swoją prostotę nam pokazuje, słuchajcie, ale wy macie na tej ziemi swoich świętych. I to jest właśnie takie łączenie wschodu z zachodem.
Tu nieprzypadkowo trafiły relikwie świętego Szarbera do Jana Ewangelisty. Ten kult się będzie tutaj rozwijał i myślę, że będą mogli Państwo chyba co trzeci piątek miesiąca na pewno ten kult, jeżeli tylko sobie na to pozwolimy, w sobie rozwijać i te wiadomości też o świętym otrzymywać. Ja chciałabym na zakończenie naszej rozmowy spytać się o templariuszy, no bo to wydawałoby nam się, że XIII-XIV wiek, templariusze są, no powiem wprost, zlikwidowani. Ich majątek jest, chciałam powiedzieć, zagrabiony, powiedziałabym przejęty, chociaż to zagrabiony wiem, że lepiej pasuje. Mit o templariuszach tajemniczych, bogatych, niezłomnych, chciwych, ciągle gdzieś jakoś nas funkcjonuje. Widzę, na ostatnie słowo brat się obraził i to dobrze, bo myślę, że my tylko wiemy to, co nam niektórzy chcieli pokazać, no bo trzeba było jakoś uzasadnić grabież majątku templariuszy. Jak to jest dzisiaj być templariuszem? Ale jeszcze podpowiem Państwu, kiedy brata ojca poznałam, to przedstawił mi swoją żonę, więc już nic nie rozumiem.
Tutaj oczywiście trzeba powiedzieć sobie jedną rzecz, że tak jak tutaj pani pięknie spuentowała, no trzeba było przedstawić jakąś tą dziwną historię zlikwidowania największego zakonu w tamtym czasie. No trzeba powiedzieć sobie, że co niektórzy wybiórczo pewne rzeczy wzięli, zmanipulowali pewnymi faktami, no i w efekcie doprowadzili do upadku zakonu, ale tutaj trzeba powiedzieć sobie, nie do zlikwidowania, bo zakon nigdy nie został zlikwidowany de facto. Nie ma takiego pisma. Jedynie został zawieszony.
Zdaje się, że w 1311, nie wiem czy dobrze pamiętam, może te daty nie pamiętam, ale zostaje przecież spalony opat.
Może ja powiem coś na ten temat. Tak, 1307 rok, zostają aresztowani cała rada łącznie z wielkim mistrzem Jakubem de Molay. I 13 w piątek 1314 roku on zostaje oczywiście po nieprawdopodobnych torturach spalony na wyspie, na Sekwanie w Paryżu, której tej wyspy już nie ma. No i dlatego mamy też ten fatalny piątek, jak to się mówi. Ale tutaj trzeba powiedzieć sobie jedno. Parędziesiąt lat później zostaje, można powiedzieć, przywrócony zakon do łask. Dlaczego? No bo papieże stwierdzają, że to, co już było powiedziane, wszystko to było skrzętnie dopracowane, sfingowane, spreparowane, żeby zniszczyć ich przez króla Francji Filipa Pięknego. Ale tutaj 300 lat pewien dokument leżał w całkiem innym, w archiwach watykańskich, delikatnie mówiąc schowany, 10 lat temu, jakoś tak,
w XXI
wieku odkryto ten dokument, robiąc archiwizację, że zaraz. I co on mówił? Że oczywiście całkowita abolicja, całkowite oczyszczenie zakonu ze wszystkiego, no ale zakon przetrwał, tylko że już w trochę innej formie, no bo już nie mógł być jako zakon rycerski, no tym bardziej teraz no jesteśmy rycerzami, bo jest zakon rycerski, dalej jesteśmy kontynuatorami idei, tamtej idei i tak dalej. Jak to się mówi, Boży wojownicy, jesteśmy wojownikami, ale trochę już na XXI wiek, na nasz sposób, czyli nie mamy mieczy, nie mamy broni, naszą bronią jest różaniec i miłosierdzie, pomaganie, szerzenie kultu świętych. A mieczem jest modlitwa, tak, to jest podstawa, jedność z Kościołem i tutaj jesteśmy bezwzględnie podporządkowani Kościołowi katolickiemu. W zasadzie jesteśmy oczywiście zakonem świeckim, działamy na zasadzie fundacji i oczywiście za zgodą Stolicy Apostolskiej, a mamy swój status, jesteśmy zgromadzeni w międzynarodowym organizacji, można powiedzieć templariuszy OMCTH, którzy są bezpośrednio podporządkowani pod patriarchę grekokatolickiego, inaczej mówiąc melchickiego, który obecnie jest Józef I, no a on z kolei jest podporządkowany pod papieża. Także to idzie tak, prostą linią. Ktoś by mógł powiedzieć, dlaczego patriarcha wschodni? No prosta rzecz, no, zakon powstał na wschodzie i zawsze byli związani ze wschodem. Dlaczego żony? U nas mamy naszego kapelana, a bracia czy siostry, no wiadomo, jeżeli ktoś jest wolny i by chciał, nie ma żadnych przeszkód i chciałby przystąpić do nas. Jest taka możliwość, oczywiście trzeba spełnić odpowiednie tam wymagania, trzeba przejść nowicjat, złożyć aplikację i tak dalej, później rada, wielka rada zatwierdza. No a jeżeli ktoś jest żonaty i jest oczywiście w sakramentalnym związku, Nie ma żadnych, jeszcze jedna rzecz bardzo, bardzo ważna, musi być katolikiem. Ale nie takim z nazwy, tylko faktycznie udzielający się w parafii i tak dalej. Każdy może i tu nie ma żadnych problemów.
Byśmy powiedzieli trochę zakon na XXI wiek, że już ma inne funkcje, inną rolę do spełnienia, bo to co najważniejsze, modlitwa, praca, to jest.
Tak, oczywiście praca na chwałę Bożą, ale z drugiej strony też obrona wiary, dawanie świadectwa. I tutaj przez nasze życie, my w naszych parafiach, naszych wspólnotach, dlatego że mamy braci czy siostry z różnych kręgów społecznych. Mamy od górników do prawników wszystkie szczeble i my się wywodzimy z różnych grup i tak dalej i jesteśmy razem połączeni jako jedna wielka rodzina. My mamy dawać świadectwo nie gdzieś tam daleko, tam gdzie jesteśmy, tam gdzie ludzie nas znają, żeby oni wiedzieli, aha, to jest templariusz, słuchajcie. I on się tego nie wstydzi, że modli się różaniec, że chodzi do kościoła, że chodzi z żoną, że ma dzieci i wychowujemy w tym duchu. Także nasze dzieci, oczywiście też za ich zgodą, jeśli chcą, to również wstępują do zakonu, oczywiście mając tam okres przygotowania. Ale co za tym idzie, my poza tym bronimy wiary chrześcijańskiej tam, gdzie my jesteśmy, ponieważ no, możemy sobie powiedzieć szczerze, jest wielki kryzys wiary w naszych środowiskach, w naszych rodzinach. Bardzo dużo małżeństw jest rozbitych, także my staramy się to scementować, żeby pokazać, słuchajcie, pomimo tych różnych trendów, jakie są, my możemy mieć małżeństwa chrześcijańskie i o dziwo razem z naszymi rodzinami, my się modlimy, chodzimy na msze, razem pomagamy. Pomoc polega na czym? No, staramy się pomagać, czy pracując z bezdomnymi, z niepełnosprawnymi, czy z chorymi, czy z ubogimi, czy w jakikolwiek inny sposób. Tak samo ja, jeżdżąc do Libanu, do Ziemi Świętej, ja staram się pomagać chrześcijanom tam, gdzie dużo się mówi o pomocy, a ja tutaj przez zakon, my staramy się realnie im pomagać, nie dając pieniędzy, bo nie mamy pieniędzy, my nie jesteśmy milionerami. Ale na przykład jeżdżąc tam na Bliski Wschód, jeżdżę z grupami, no to zawsze proszę chrześcijan, słuchajcie, obsługujcie nasze grupy. Dajemy wam pracę, automatycznie macie pieniądze. A dwa, dzielimy się wspólnie. I to jest właśnie ta komunia, ta wspólnota. Wschód z Zachodem się łączy, choćby przez osobę świętego Szarbela i razem dzielimy się naszą wiarą, naszymi wspólnymi biznesami i tak dalej, ale w duchu myśli katolickiej, chrześcijańskiej. Kochaj bliźniego swego jak siebie samego.